Gość dnia Radia Gdańsk.
A gościem Radia Gdańsk jest dr Tadeusz Jędrzejczyk z Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej, jednocześnie przewodniczący Gdańskiej Rady Zdrowia Publicznego. Rozmawia Artur Kiełbasiński.
Dzień dobry panie doktorze.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Bardzo niepokojące dane podał wczoraj GUS. W 2018 roku zmarło 414 tysięcy Polaków. To jest największa liczba po II wojnie światowej badana osób, które zmarły. Przyrost rok do roku, 3% osób umarło więcej. Co się takiego stało? Ten przyrost jest bardzo duży i te dane są bardzo niepokojące.
To znaczy to, że będzie przyrost zgonów w Polsce, było dość oczywiste dla demografów. To wynika po prostu z prostej zależności, że wyż
powojenny... Starzeje się społeczeństwo, tak?
Nawet bardziej dokładnie. Wyż powojenny, czyli roczniki, które były bardzo liczne, w tej chwili zaczynają przekraczać 70 lat i po prostu niestety z różnych przyczyn to jest pora naturalnego odejścia. Tak? No, oczywiście to nie jest jednorazowe, ale płynne. To, co niepokoi, to to, że te projekcje zostały przyspieszone, bo pierwotne szacunki GUS-u mówiły, że to się zdarzy, że tą liczbę osiągniemy dopiero za około 10 lat.
Tak? W 2032 roku miało umrzeć 414 tysięcy naszych rodaków. Czy my możemy mówić na tym etapie, co takiego się stało, że właśnie ta prognoza tak przyspieszyła, no w tak przykrej sferze, także społecznej i po prostu ludzkiej?
Na początku chciałbym jedną rzecz, która pewnie się będzie, być może również w tym radiu pojawiała, hasło pod hasłem ochrony zdrowia. Oczywiście ochrona zdrowia jest ważna i przyrost, bo trzeba też pamiętać o tym, że średnia długość życia w Polsce w ciągu kilkudziesięciu lat wzrosła znacząco, tak?
Kobiety żyją... Ja przepraszam, to jeżeli o tym mówimy, mężczyzna rodzący się w roku 1950 miał szansę statystycznie oczywiście przeżyć 56 lat, dziecko rodzące się płci męskiej w roku 2017 74 lata. To jest skokowa zmiana, a przybyło 18 lat życia, kobietom też 20 lat tej prognozy przybyło.
Tak, i teraz dotarliśmy do momentu, że przez kolejne dwa lata GUS podaje, że ta średnia długość życia przestała się wydłużać, nawet odrobinkę spadła o miesiąc. Niewielkie liczby, ale jednak odrobinkę spadła. I warto rzeczywiście pochylić się i powiedzieć sobie, jakie są przyczyny tego spadku. Więc po pierwsze, na pewno nie ochrona zdrowia, ponieważ tutaj ona ani skokowo się nie pogorszyła, ani się skokowo nie poprawiła. Nie było możliwości fizycznych, żeby się poprawiła. Natomiast to wszystko, co wykorzystaliśmy dla lepszej opieki zdrowotnej, czyli szczepienia ochronne i tutaj się też kryzys udało jakby zaopiekować i rozwiązać. Po drugie, lepsza opieka na poziomie podstawowym, w znaczeniu kontrola cukrzycy, kontrola naciśnienia tętniczego. To były takie rzeczy, które bardzo mocno przyłożyły się na długość życia, tak? Lepsze leczenie raka, tak? Natomiast doszliśmy do takiego momentu, gdzie już te nowe technologie medyczne nam nie wystarczą, a zaczynają mieć znaczenie czynniki stylu życia, które niestety się pogarszają. I teraz w dwóch słowach jedną rzecz, żeby odczarować. Oczywiście na pierwszym miejscu tytoń, ale znowu tytoń, palenie tytoniu dla osób palących i to jest bez wątpienia największy pojedynczy czynnik ryzyka dla tej populacji, z tym, że tu również mamy poprawę w gruncie rzeczy, bo jak popatrzymy sobie na przełom lat 80-tych, 90-tych, to paliła połowa mężczyzn i 20 parę % kobiet. Jeśli chodzi o mężczyzn, mamy spadek i obydwie mniej więcej płci się prawie wyrównały i pali połowa, 1/4 dorosłych Polaków, tak? Czyli też mamy znaczący spadek o przynajmniej 8 punktów procentowych. Moglibyśmy oczywiście osiągnąć więcej, tak? To jest pierwszy punkt. Natomiast co do drugiego, myślę, że tutaj w mojej opinii tak naprawdę chodzi nie o dietę. Ta dieta jest oczywiście ważna, ale o spadek aktywności fizycznej. I to jest, wydaje się, że taki czynnik ryzyka, który nam w tej chwili bardzo mocno doskwiera.
Pan doktor przyjechał do nas samochodem, przyszedł na pieszo czy rowerem?
Przyjechałem rowerem.
Taka pogoda nie przeszkadza, jeżeli mówimy o stylu życia, o tej aktywności fizycznej. Nie ma pan obaw, że przeziębi się pan albo że niegrzeczni kierowcy pana potrącą?
No, jeśli chodzi o kierowców...
Bo takie argumenty padają, prawda?
Zawsze, to znaczy z punktu... Nawet takie badania robiono i oczywiście jest jakieś ryzyko urazu, natomiast ryzyko, korzyść dla układu sercowo-naczyniowego jest większa, tak, niż to ryzyko związane z potrąceniem. ryzykiem, czy ryzykiem, oczywiście mówimy o statystyce, czy z ryzykiem choćby zanieczyszczenia powietrza, które notabene, jeśli chodzi o kierowców, nie jest mniejsze, tak?
Kiedy patrzy się na takie dane porównawcze między państwami, to wśród osób w średnim wieku Skandynawowie są 6 razy częściej aktywni, jeżeli chodzi o chodzenie na siłownię, ale też takie bardzo nieinwazyjne metody ruchu, jak na przykład Nordic Walking, czy długie spacery, niż Polacy. Z czego to może wynikać? U nas nie ma takiej tradycji, nie mamy świadomości, jak to jest potrzebne, nie mamy czasu i pieniędzy, czy po prostu musimy tak naprawdę poczekać na efekty edukacji zdrowotnej?
Możemy czekać na efekty edukacji zdrowotnej, a możemy wysiłki tej edukacji powiązać z budową infrastruktury, bo jeśli sobie popatrzymy na budowę infrastruktury, to ona absolutnie służy wygodnictwu, tak? To znaczy szerokie drogi, coraz większe, wspaniale mamy nową autostradę, tak? Ale również prowadzimy autostrady przez miasta. To absolutnie zniechęca, tak? To jest rzecz, która jakby doprowadza do tego, że dominuje styl, wychodzę z domu, siadam w samochód, siadam w pracy przy komputerze. Jeśli jeszcze sobie spojrzymy na transformację pracy, tak, to również ona poszła w kierunku wygodniejszej pracy, bezpieczniejszej pracy, tak, ale też bardziej statycznej pracy, więc też ta praca rzadko jest, oczywiście no, praca pielęgniarek, czy nawet praca lekarzy jest związana
z ruchem, tak,
ale mamy coraz więcej prac, które jest po prostu pracą siedzącą.
A proszę powiedzieć, bo skoro tutaj mówiliśmy o nadciśnieniu, o diecie, o cukrzycy, czy te wydawałoby się zdrowe takie obyczaje żywieniowe, coraz więcej restauracji wegetariańskich, wegańskich, ale też jeżeli popatrzymy na mięso, które jemy, częściej sięgamy po drób niż po wieprzowinę, która jest bardziej tłusta, wydaje się, że te obyczaje żywieniowe też są takie bardzo prozdrowotne. Czy to widać w statystykach, czy to się nie przekłada na nasz stan zdrowia?
To dość trudno ocenić, natomiast wciąż mamy duży wzrost wysoko przetworzonej żywności, bo to jest głównie ryzyko, tak? Czyli cukier, czyli ciasta, gotowe produkty, tak? I jednocześnie mała ilość warzyw i owoców. I tak naprawdę to jest główny czynnik, że co prawda system podatkowy odrobinę wspiera, ale mógłby jeszcze bardziej wspierać jakby spożywanie nieprzetworzonej żywności. To też jest związane z stylem życia, bo to jest wygodniejsze, tak?
Kupujemy gotowe, szybko podgrzewamy i jest, tak?
Tak, tak jest. Więc nawet jeśli sobie popatrzymy na proporcje chleba razowego i chleba białego, tak, to zdecydowanie ten chleb razowy to jest kilkanaście procent, czyli jakby jest bardzo dużo do zrobienia. Mamy pozytywne trendy, mamy świadomość, tak, ale jeszcze to się tak w 100% nie przekłada na prawdziwe zachowania. Więc ja oczywiście diety nie neguję, znaczy uważam, że to jest druga w kolejności po aktywności fizycznej, bardzo ważna, natomiast nie jedyny czynnik.
Panie doktorze, zaczęliśmy od tych niepokojących danych demograficznych, od tego, ile osób zmarło. A proszę powiedzieć, w jakiej kondycji generalnie są polscy seniorzy? Jest wprowadzone takie badanie PolSenior 2. Do końca 2019 roku to ma być dość duża grupa, około 6 tysięcy osób w starszym wieku. W różnych grupach to jest dość precyzyjnie rozpisane. Natomiast po co jest to badanie i czy jest jakaś nadzieja, że na skutek danych uzyskanych w tym badaniu coś się zmieni w służbie zdrowia właśnie skierowanej dla naszych seniorów?
To badanie ma cele głównie diagnostyczne. Jeszcze wyników nie ma, bo jest ono w trakcie.
On jest w trakcie,
tak,
dokładnie.
Jest w trakcie, więc tu jeszcze mamy wyniki pierwszej edycji PolSeniora, bo to jest druga edycja, więc też o tyle dobrze, że będziemy mieli dane możliwe do porównania, jakkolwiek oczywiście się to też badanie rozwinęło i jakościowo jest lepsze. W gruncie rzeczy jakby służy temu, żeby powiedzieć, gdzie są punkty diagnostyczne, czyli gdzie są punkty, w których powinniśmy skoncentrować nasz wysiłek, jeśli chodzi o ochronę zdrowia i jeśli chodzi o prewencję. Także tu oczywiście nie jest tak, że odkryjemy jakąś Amerykę, ale zmierzymy dokładniej, gdzie te problemy leżą, bo oczywiście jeśli chodzi o obciążenie ochrony zdrowia, to ono się tak naprawdę zaczyna po 60 roku życia. Tak? Wcześniej na szczęście ludzie z tej ochrony zdrowia korzystać zwykle nie muszą albo robią to w miarę rzadko.
A panie doktorze, takie no, przykra konstatacja geograficzna, że tak powiem, także GUS dane o umieralności, o przyczynach umieralności. I my, myśląc o Pomorzu, mamy takie dobre samopoczucie, wysoka jakość życia, świetne warunki do tej aktywności zdrowotnej, no ale jeżeli patrzę głębiej w te dane statystyczne pomorskie, jeżeli popatrzymy na choroby nowotworowe, to choroby nowotworowe są przyczyną statystycznie częściej zgonów pomorzan niż w skali kraju. Tak samo i tutaj może jeszcze większe zdziwienie, choroby układu oddechowego częściej zabijają pomorzan niż w innych częściach kraju. Skąd ten pozorny kontrast? Niby piękne okoliczności przyrody, lasy, morze, możemy być aktywni, chyba często jesteśmy aktywni, ale te dane dotyczące właśnie nowotworów i chorób układu oddechowego bardzo niepokojące.
To znaczy, tu byłbym bardzo ostrożny z interpretacją tych danych, dlatego że ich jakość pozostawia dużo do życzenia. I jest tak, że można byłoby zaryzykować tezę, że my dokładnie zbieramy dane o nowotworach i dlatego jesteśmy tutaj w większej czołówce. Próbowano to zweryfikować na podstawie innych danych i one tak generalnie właśnie pokazały, że w sprawozdawczości Krajowego Rejestru Nowotworów mamy dziury sięgające nawet 30% niektórych regionów, tak? Czyli można powiedzieć, wyciąganie tych wniosków jest odrobinę przedwczesne. Nie to, żeby się pocieszać, ale powiedzieć, że nie ma problemu nowotworowego. Oczywiście te przyczyny są bardzo różne, tak? Choćby kwestia palenia tytoniu, takich danych, które porównywałyby na poziomie województwa, jak to się rozkłada, województw niestety też nie mamy, tak? Bo to są dość drogie badania, trzeba byłoby zrobić ich więcej, żeby tutaj wyjaśnić ewentualnie tą różnicę. Natomiast w dużym skrócie można powiedzieć tak, palenie tytoniu wyższe o 2 punkty procentowe przyłożyłoby się wyraźnie na, w długim okresie czasu oczywiście, na statystyki dotyczące nowotworów.
No to rzeczywiście niepokojąca sytuacja. Na początku naszej rozmowy wspomniał pan, że nie powinno się obarczać za ten poziom umieralności służby zdrowia, sposobu jej organizacji czy funkcjonowania. Natomiast jeżeli przeglądamy media i widzimy informację, że w ciągu kilku miesięcy zniknęło w polskich szpitalach 15 tysięcy łóżek i to tak naprawdę z przyczyn no, trochę biurokratycznych, to znaczy był taki proces, że wprowadzono normy, ile pielęgniarek musi przypadać na w stosunku do liczby chorych i się nagle okazało, że nie można zatrudnić nowych pielęgniarek. W związku z tym w dziesiątkach szpitali pojawił się proces likwidacji łóżek, czyli zupełnie ta regulacja, która miała podnieść standard, zadziałała chyba trochę nie tak, jak wszyscy przewidywali. No tych łóżek w skali kraju zniknęło 15 tysięcy. Podobno takie są szacunki. Aż trudno uwierzyć, że to nie będzie miało wpływu na poziom opieki zdrowotnej, na kolejki do zabiegów. To musi w jakimś okresie negatywnie zaowocować.
To znaczy na funkcjonowanie, tak, ochrony zdrowia. Natomiast to chodzi mi o powiązanie pomiędzy funkcjonowaniem ochrony zdrowia
a długością życia bezpośrednio.
A długością
tak?
życia. Ten związek oczywiście istnieje, natomiast są kraje, które mają jeszcze dużo mniej łóżek szpitalnych i sprawnie działające ochrony zdrowia. Bo oczywiście to nie szpital ma leczyć i szpital ma być ostatnią deską ratunku dla pacjenta. I co do zasady wszystkie rekomendacje, które były realizowane, wskazywały na zmniejszenie łóżek szpitalnych. Oczywiście pytanie, jak to zrobić najbezpieczniej i najlepiej, bo bez wątpienia z kolei brakuje nam na pewno już łóżek internistycznych i łóżek długoterminowych rehabilitacji ZOL-ów. Natomiast w samych łóżek ostrych jest jeszcze ciągle pole do redukcji. Także tak naprawdę tutaj chodziłoby bardziej o transformację tej opieki instytucjonalnej, a nie samo liczenie łóżek. Dokładnie. Znaczy to, co się kryje za tymi łóżkami, jest ważniejsze i procesy i oczywiście lepsza ambulatoryjna opieka. I tutaj rzeczywiście można byłoby więcej zrobić.
Panie doktorze, przez całe lata mówiono, że Polacy lekceważą wszystkie badania profilaktyczne, że nie chodzimy co 2 lata się badać, że lekceważymy wszystkie te procedury na zasadzie jakoś to będzie, albo nie pójdę do lekarza, bo jeszcze coś wykryję i co wtedy. Czy ta mentalność trochę się zmienia? Czy tu widzimy poprawę zachowań, no i wzrost takiej świadomości prozdrowotnej?
W bardzo chyba niewielkim stopniu. Dotyczy to części populacji, która rzeczywiście jest tego bardziej świadoma. Natomiast no, zgłaszalność do różnych programów profilaktycznych jest ciągle mała. Na przykład choroby układu krążenia, które już w opiece ambulatoryjnej można zmierzyć, spontanicznej zgłaszalności praktycznie nie ma. To znaczy, jeśli poradnia nawet nie trzeba tu robić jakichś pogłębionych badań, żeby to zaobserwować, dopóki przychodnia programu zapraszania aktywnego pacjentów do tego projektu nie wdroży, to pacjenci nie przyjdą, nie skorzystają choćby z darmowego sprawdzenia cholesterolu, ciśnienia.
Póki nie boli, to tak, nie idę do lekarza.
Co zrobi? Dokładnie o tym mówię. I tu rzeczywiście ciągle jest sporo do zrobienia. Chyba takie mechanizmy, które by bardziej twardo egzekwowały takie badania i następczą edukację osób jeszcze zdrowych, tak, byłaby najlepszym rozwiązaniem.
A to można wprowadzić jakoś administracyjnie, czy jednak tutaj edukacja i podnoszenie świadomości?
Chodzi o jedno i drugie, bo samo, tak jak można zażartować o tym, że dobre słowo poparte argumentem,
sankcją, tak?
Jest najskuteczniejsze i tu chyba o to chodzi. Oczywiście nie o sankcję typu karnego, tylko bardziej sankcję motywującą, tak? Czyli takie lekkie popchnięcie do właściwego działania. To może być na poziomie choćby medycyny pracy, która mogłaby zrobić więcej. Jakieś przymiarki trwają, żeby tą medycynę pracy mocniej włączyć do systemu, bo tak naprawdę profilaktykę dotykamy osób w wieku pracującym jeszcze, tak? To jest największa inwestycja, najlepsze inwestycje, które mamy zrobić. I ona na pewno nie jest jeszcze wykorzystana w 100%. Więc w jaki sposób włączenie pracodawców do procesu dbania o zdrowie, tak? I tak, żeby rzeczywiście ta większa odpowiedzialność za ten stan zdrowia była, bo to jest nasza cała wspólna sprawa.
A panie doktorze, już na koniec, oczywiście trudno, bardzo proste recepty, ale gdyby miał pan tak jednym, dwoma zdaniami przekonać kogoś, kto całe życie pracuje przy biurku albo w taki sposób dość pasywny, nie rusza się i mówi, że nie ma czasu ani siły na rower, na spacery. Jak taką osobę pchnąć do aktywności?
To jest rzeczywiście trudne, bo to znaczy...
Nawyki są złe.
Nawyki,
tak?
Są złe. Znaczy, jeśli ktoś ruszy i zacznie... Znaczy, znam masę osób, które są bardzo aktywne, dużo bardziej niż ja fizycznie i one sobie nie wyobrażają innego życia. Jest to też, można wpaść taki pozytywny nauk w tym zakresie. Natomiast warto zacząć nawet od małych rzeczy, tak? Że proszę, do sklepu można się chociaż przejść. Nawet 200 metrów spaceru jest lepsze niż
200 metrów w samochodzie.
Niż 200 metrów, tak, za kółkiem. Tak? To są tego typu proste rzeczy, od których można zacząć i powiedzieć, pomyśl, nie oszczędzasz wcale czasu, tak? Zanim siądziesz,
pozorna
oszczędność, tak? I od tego zacząć.
No to naszym słuchaczom w ten poranek życzymy takich pozytywnych nałogów jak aktywność fizyczna. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Gość dnia, Radia Gdańsk.
Gościem Radia Gdańsk był jak najbardziej aktywny. Przypomnę jeszcze raz, przyjechał rowerem do studia Radia Gdańsk dr Tadeusz Jędrzejczyk z Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej, przewodniczący Gdańskiej Rady Zdrowia Publicznego, z którym rozmawiał Artur Kiełbasiński.